Witam serdecznie, z tej strony Damian Stelmach. W poprzednim odcinku z serii poznaliśmy warstwowe modele protokołów i odniesienia, na których oparta jest komunikacja w sieci. Przyszła więc zatem pora na dalsze zgłębianie tematyki komunikacji w sieci i omówienie protokołów komunikacyjnych działających w poszczególnych warstwach. Oczywiście nie wszystkich naraz, nie od razu. Protokołów jest po prostu zbyt dużo, aby omówić je w jednym odcinku, dlatego też będziemy omawiać je zgodnie z kolejnością, z jaką omawialiśmy funkcje poszczególnych warstw modeli. Zaczniemy oczywiście od warstwy aplikacji, gdyż jak mówiłem poprzednio, jest to warstwa, z którą użytkownik sieci ma najbliższy kontakt. Protokoły tej warstwy pozwalają na korzystanie ze stron internetowych, wysyłanie plików czy poczty elektronicznej. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam charakterystykę takich protokołów jak HTTP, FTP, SSH, jak również protokołów obsługujących pocztę elektroniczną oraz omówię działanie usług takich jak DNS i DHCP. Nie traćmy czasu, zaczynajmy! Kiedy uruchamiamy przeglądarkę internetową lub komunikator, czy też program do wymiany plików, aplikacje te tworzą interfejs komunikacyjny pomiędzy siecią komputerową a użytkownikiem. Oczywiście sama aplikacja, sam program komputerowy nie wystarczą do sprawnej komunikacji, no bo do tego potrzebne są jeszcze wspomniane protokoły komunikacyjne. Ale te w tych programach są zaimplementowane. Przykładowy protokół warstwy aplikacji, chyba jeden z najpopularniejszych, czyli HTTP, jest zaimplementowany w przeglądarce internetowej. Podobnie jest ze wszystkimi komunikatorami oraz innymi programami wykorzystującymi komunikację sieciową. Również one zaimplementowane mają odpowiednie protokoły. Przyjrzyjmy się zatem, jak działa protokół HTTP. Kiedy wpiszemy w przeglądarce adres strony internetowej, tzw. adres URL z angielskiego Uniform Resource Locator, to po wciśnięciu klawisza Enter nasza przeglądarka nawiązuje połączenie z serwerem, na którym dana strona jest przechowywana i żąda od niego określonego zasobu, najczęściej pliku zawierającego treść strony. Jeśli serwer posiada żądany zasób, przesyła jego zawartość do przeglądarki. Ta interpretuje kod HTML, w którym strona jest napisana i wyświetla użytkownikowi jej zawartość. Oczywiście tak wygląda to w telegraficznym skrócie. W rzeczywistości proces ten jest nieco bardziej złożony. Weźmy sobie taki przykładowy adres internetowy. Po jego wpisaniu i zatwierdzeniu najpierw przeglądarka sprawdza rodzaj protokołu, następnie nazwę domeny internetowej, a na końcu dopiero brana jest pod uwagę nazwa konkretnego pliku. Później nasza przeglądarka odwołuje się do serwera DNS. O tej usłudze opowiemy sobie nieco później. W celu zamiany nazwy mnemonicznej, nazwy domenowej, czyli alamakota.pl, na adres IP serwera, na którym ta strona jest przechowywana. Znając już ten adres, przeglądarka wysyła żądanie do serwera o udostępnienie pliku Tom i Jerry HTML, znajdującego się w domenie alamakota.pl. Jeśli serwer dany zasób posiada, w odpowiedzi przesyła stosowny komunikat wraz z zawartością żądanego pliku. Zawartość tego pliku, czyli kod HTML, jest przez przeglądarkę interpretowany i wyświetlany jako strona www. Protokół HTTP standardowo działa na porcie 80 i definiuje kilka podstawowych rodzajów wiadomości, czyli żądań, za pomocą których klient komunikuje się z serwerem www. Do najważniejszych z nich należą żądania GET oraz POST. GET służy do żądania od serwera danej strony www. Składnia tej wiadomości, tego żądania, wygląda mniej więcej tak, jak widzicie właśnie na ekranie. I zawiera oprócz nazwy żądanego zasobu, również stosowaną wersję protokołu. Kiedy serwer taką wiadomość, takie żądanie odbierze, odpowiada klientowi stosownym komunikatem, który widzicie właśnie na ekranie, oraz żądanym zasobem. Jeśli z jakichś przyczyn nie może tego zrobić, odsyła komunikat błędu, np. 404, który informuje, że żądany zasób nie został znaleziony, czy też 403, informujący o zabronionym dostępie do zasobów. Błędy zaczynające się od czwórki są to tzw. błędy klienta. Natomiast jeśli błąd rozpoczyna się od piątki, jest to tzw. błąd wewnętrzny serwera. Kolejny typ wiadomości to wiadomości POST, które służą do przesyłania danych na serwer. Kiedy dana strona internetowa zawiera np. formularz rejestracji, to dane, które w nim umieścimy, wysyłane są właśnie za pomocą wiadomości POST. Protokół HTTP, mimo że bardzo popularny, chyba najczęściej stosowany ze wszystkich protokołów warstwy aplikacji, nie jest bezpieczny. Metoda POST przesyła dane do serwera jawnym tekstem. Jeżeli udałoby się nam taką transmisję przechwycić, to moglibyśmy odczytać informacje, jakie są przesyłane na serwer. Jest to bardzo niebezpieczne, dlatego obecnie większość stron www, na których istnieje możliwość przesyłania na serwer jakichś informacji, czyli na przykład na tych stronach, gdzie konieczne jest logowanie, stosowany jest protokół HTTPS, szyfrujący komunikację pomiędzy klientem a serwerem. Domyślnie działa on na porcie 443. Zajmijmy się teraz kolejną popularną usługą, a mianowicie pocztą elektroniczną. W W tym wypadku występują dwa współpracujące ze sobą protokoły warstwy aplikacji, które realizują usługę poczty elektronicznej. Jeden z nich służy do wysyłania poczty i jest to protokół SMTP, natomiast drugi służy do odbierania wiadomości i jest nim POP3. Obecnie może być stosowany również alternatywny protokół odbierania poczty i jest nim protokół IMAP. Protokoły te ściśle powiązane są z aplikacjami, czyli procesami uruchomionymi zarówno na komputerze klienckim, gdzie tworzona i odbierana jest wiadomość, jak również na serwerze. Procesy te to MUA z angielskiego Mail User Agent, MTA z angielskiego Mail Transfer Agent oraz MDA z angielskiego Mail Delivery Agent. Proces MUA działa na urządzeniu klienckim, natomiast pozostałe dwa na serwerach pocztowych. Przyjrzyjmy się teraz, jak one działają, czyli jak wygląda proces wysyłania i odbierania poczty elektronicznej. Użytkownik tworzy wiadomość e-mail i za pomocą procesu MUA przekazuje ją do serwera poczty i procesu MTA działającego na tym serwerze. Proces ten analizuje nagłówek wiadomości, m.in. po to, aby określić adresata wiadomości i sprawdza, czy użytkownik, do którego wiadomość jest kierowana, znajduje się na jego liście użytkowników. Jeśli tak jest, to przekazuje tę wiadomość do procesu MDA, który następnie odpowiedzialny jest za dostarczenie jej do odpowiedniego adresata. Jeśli adresat wiadomości nie posiada konta na tym serwerze, to proces MTA dostarcza wiadomość do procesu MTA innego serwera, na którym konto tego użytkownika istnieje. Serwer ten najpierw przekazuje wiadomość do procesu MDA, który to z kolei dostarcza wiadomość do właściwego adresata. Istnieją jeszcze alternatywne rozwiązania obsługujące pocztę elektroniczną. Są one jednak tworzone przez konkretne firmy, takie jak IBM czy Microsoft, i mają one swoje niezależne mechanizmy wysyłania i odbierania poczty elektronicznej. Protokół SMTP domyślnie działa na porcie 25, natomiast POP3 na 110. Podobnie jak w przypadku protokołu HTTP, również protokoły poczty elektronicznej posiadają swoje szyfrowane odpowiedniki. Szyfrowany POP3 działa na porcie 995, natomiast SMTP na porcie 465 lub 587. Trzecia już, nie mniej popularna usługa sieciowa, to możliwość przesyłania i odbierania plików poprzez FTP, z angielskiego File Transfer Protocol. Usługa ta i jednocześnie protokół komunikacyjny jest bardzo często wykorzystywana, kiedy chcemy wysłać pliki strony internetowej na serwer www, lub też kiedy chcemy po prostu wysłać jakieś pliki na serwer i udostępnić je innym użytkownikom. Aby wykonać operację przesłania pliku na serwer, czy też pobrania zasobu z serwera, musimy skorzystać z klienta FTP, no i oczywiście na serwerze również taka usługa musi być uruchomiona. Klient FTP jest dostępny na każdym systemie operacyjnym i można z niego korzystać, na przykład za pomocą wiersza poleceń, co jednak jest dość niewygodne. Jeśli korzystamy z FTP tylko do pobierania plików, to śmiało możemy to zrobić za pomocą przeglądarki internetowej. Większość popularnych przeglądarek, o ile nie wszystkie, mają wbudowanego klienta FTP. Jeśli natomiast chcemy pliki na serwer przesłać, to warto skorzystać z dedykowanych programów takich jak FileZilla czy też WinSCP. Są one darmowe i spokojnie można je pobrać z sieci. W przypadku tego protokołu, aby komunikacja mogła być zrealizowana we właściwy sposób, należy zestawić dwa połączenia pomiędzy klientem a serwerem. Pierwsze połączenie służy tylko do wysyłania poleceń i komunikatów, nazywane jest połączeniem sterującym, działa ono na porcie 21. Drugie natomiast połączenie, które działa na porcie 20, służy do przesyłania plików z i do serwera. Aby zabezpieczyć dostęp do serwera FTP, stosuje się autoryzację użytkowników. Dokładnie taką samą jak w przypadku logowania się do profilu na portalu społecznościowym czy do poczty elektronicznej. Chociaż czasem, jeśli zasoby mają być dostępne dla większej grupy użytkowników, to realizuje się dostęp przez tak zwanego użytkownika anonimowego, dzięki czemu nie wymagana jest autoryzacja. Takie rozwiązanie stosuje się jednak tylko wówczas, kiedy użytkownicy mogą pobierać dane z serwera. Upload plików, czyli umieszczanie ich na serwerze, zawsze dostępne jest tylko dla użytkowników posiadających login i hasło. Zobaczmy teraz, jak skorzystać z tego protokołu i jak przesłać pliki na serwer za pomocą usługi FTP. Ja wcześniej przygotowałem sobie plik o nazwie index.html, zawierający kod HTML-owy, wyświetlający wyśrodkowany napis Witaj świecie. Do połączenia z serwerem FTP wykorzystam program WinSCP. Po uruchomieniu programu wybieramy nowe połączenie, z dostępnej listy protokołów wybieramy FTP, podajemy nazwę hosta. W moim przypadku jest to adres serwera pisany słownie. Natomiast jeśli znamy adres IP naszego serwera, to śmiało w tym polu możemy go wpisać. Wprowadzamy jeszcze login i hasło. Zanim uruchomimy sesję z serwerem, warto zapisać dane, które wprowadziliśmy, tak aby w przyszłości nie musieć już tej operacji powtarzać. Klikamy Zapisz, wprowadzamy nazwę sesji, I jeśli chcemy, możemy wybrać opcję Zapisz hasło. Możemy również utworzyć skrót do naszej sesji na pulpicie. Ja tym razem jednak nie skorzystam z tej opcji. Klikamy OK i nasza zapisana sesja pojawiła się w lewej części okna. Klikamy dwukrotnie w jej nazwę i tym sposobem uruchomiliśmy sesję FTP. Jak widzicie, na moim serwerze jest pusto. Nic tu nie ma. Umieśćmy zatem wcześniej przygotowany plik. Po lewej stronie ekranu mam zawartość mojego dysku. Odszukuję plik index.html i przeciągam go na prawą stronę. Po chwili operacja została zakończona, plik został wgrany. Sprawdźmy jeszcze, czy właściwie wyświetla się jego zawartość. W tym celu uruchamiamy przeglądarkę internetową, wprowadzamy adres witryny internetowej i bach! Zawartość naszego pliku została wyświetlona. Tak właśnie wygląda korzystanie z usługi FTP. Kolejny protokół, który sobie omówimy, to protokół zdalnego zarządzania hostami zwany SSH, z angielskiego Secure Shell. Dla osób nie zajmujących się informatyką na co dzień, nazwa ta niewiele mówi, ponieważ nie jest to protokół, którego używają zwykli zjadacze chleba, korzystający ze stron www czy też poczty elektronicznej. Stosowany on jest przez administratorów do zarządzania serwerami znajdującymi się bardzo często w różnych geograficznie miejscach, niekoniecznie w miejscu pracy. Stosują go też osoby, które mają na przykład wykupione serwery VPS i w ten sposób nimi administrują. Protokół ten wywodzi się z innego protokołu zdalnego dostępu, protokołu Telnet. Jest jego, można powiedzieć, lepszą wersją. Dlaczego? Dlatego, że Telnet, który notabene jest chyba najstarszym protokołem warstwy aplikacji, nie szyfruje komunikacji pomiędzy klientem a serwerem. Komunikaty przesyłane są jawnym tekstem, a co za tym idzie, po przechwyceniu takiej komunikacji mamy możliwość podglądnięcia, jakie informacje są w sesji przesyłane. Obecnie sytuacja tego typu jest nie do przyjęcia, dlatego też do zdalnego zarządzania hostami stosowany jest właśnie szyfrowany protokół SSH. Domyślnym algorytmem szyfrowania komunikacji jest algorytm RSA. Istnieje również możliwość szyfrowania danych za pomocą nieco słabszego algorytmu DSA. Podczas instalacji serwera SSH tworzona jest para kluczy. Klucz publiczny i prywatny serwera. Służą one do szyfrowania i deszyfrowania komunikacji. Podczas pierwszego połączenia z serwerem klient zapisuje publiczny klucz serwera na swoim dysku w pliku known hosts. Następnie tworzy tzw. klucz sesji, który będzie stosowany do szyfrowania całej komunikacji. Klucz ten zostaje zaszyfrowany kluczem publicznym otrzymanym wcześniej od serwera i jest do niego odsyłany. Od tego momentu cała komunikacja szyfrowana jest kluczem sesji. Standardowo SSH działa na porcie 22. Jednym z najpopularniejszych programów klienckich wykorzystujących SSH jest program PuTTY. Jest darmowy i również można go pobrać z sieci, a co więcej nie wymaga instalacji. Aby połączyć się zdalnie z hostem, wystarczy go uruchomić, podać nazwę tego hosta lub jego adres IP, wybrać protokół SSH, jeśli domyślnie nie jest zaznaczony, i kliknąć Open. Następuje nawiązanie połączenia. Możemy już teraz zarządzać zdalnie naszym serwerem, o ile oczywiście posiadamy do niego login i hasło. No okej, moi drodzy, omówiliśmy sobie już 4 usługi, 4 protokoły warstwy aplikacji. Są to usługi, z którymi, jak już wcześniej wspomniałem, użytkownik sieci ma najbliższy kontakt, wchodzi z nimi w interakcję. Istnieją również protokoły warstwy aplikacji, z którymi użytkownik sieci nie ma już bezpośredniego kontaktu, ale które są równie ważne, potrzebne i pomocne. Będą nimi protokół DNS oraz DHCP. Z tymi akronimami spotkaliśmy się już w pierwszym odcinku, kiedy to omawialiśmy sobie podstawowe pojęcia związane z sieciami komputerowymi. Teraz omówimy sobie te usługi bardziej szczegółowo. Na początek może usługa DNS. Z pierwszego odcinka wiemy, że DNS to protokół, usługa, zamieniająca nazwy zrozumiałe dla człowieka, nazwy domenowe, na adresy IP urządzeń w sieci. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie DNS nie istnieje, a my chcemy wyświetlić w przeglądarce naszą ulubioną stronę www. Zamiast nazwy domeny, czyli adresu w postaci słownej, musimy wpisać adres IP. No na przykład taki, jak widzimy na ekranie. No w porządku, ktoś powie, co za problem zapamiętać kilka cyferek. Żaden. No okej, ale to jest jedna strona. Ja zapytam Was, ile Wy macie ulubionych stron w internecie? 10? 20? No i tu już się robi pod górkę, no bo jeden adres IP jeszcze możemy zapamiętać. 2, 3, 4 również. Ale 10? 20? Dla większości z nas byłoby to trudne. Co więcej, w takim zapisie liczbowym łatwo jest się pomylić. A w świecie internetu taka drobna pomyłka może skutkować tym, że zamiast na stronę, gdzie nasi znajomi wrzucają fotki z wakacji, wejdziemy na stronę, gdzie co niektórzy również wrzucają swoje fotki, ale już niekoniecznie z wakacji. To jest jeden aspekt. Istnieje również inny. Adresy IP serwerów, może nie bardzo często, ale jednak się zmieniają. Kiedy nasza strona zmieni adres IP, a nie działa usługa DNS, musimy uczyć się tego adresu na nowo, jeszcze raz go zapamiętać. DNS rozwiązuje za nas ten problem, ponieważ on sam w swojej bazie rekordów zamieni ten adres i przypisze go do nazwy domeny. Wtedy dla nas, użytkowników, nie ma żadnego znaczenia, pod jakim adresem IP strona istnieje. Ważne jest to, że znamy słownie jej adres, jej domenę, która to nie ulega zmianie. DNS to usługa działająca w architekturze client-server, jednak nie mamy tutaj do czynienia z klientem jako programem komputerowym, takim jak przeglądarka internetowa czy program do wymiany plików. Na komputerze uruchamiana jest po prostu usługa systemowa, zwana z języka angielskiego DNS Resolver, i ona obsługuje wszystkie aplikacje na komputerze klienta, które wymagają zamiany nazw. Zawsze kiedy konfigurujemy urządzenie sieciowe, czy też zwyczajnie komputer, powinniśmy podać dwa adresy serwerów DNS, tak aby w przypadku braku komunikacji z jednym z nich, drugi realizował funkcję zamiany nazw. Serwer DNS przechowuje różne typy rekordów, m.in. rekordy typu A, zawierające adresy urządzeń końcowych, jak również rekordy typu MX, obsługujące wymianę poczty elektronicznej. Bo pamiętać należy, że DNS nie tylko zamienia adresy domenowe na adresy IP dla stron www, ale także dla serwerów poczty elektronicznej. Przyjrzyjmy się zatem, jak działa zamiana nazw. Klient wysyła żądanie do serwera DNS. Ten sprawdza w swojej bazie, czy posiada dany rekord. Jeśli tak, to przekształca nazwę na adres IP i odsyła do klienta. Jeśli nie, to kontaktuje się z innymi serwerami, aby te dany rekord wyszukały w swoich bazach. Wysyłanie zapytań serwera DNS, który nie znalazł rekordu w swojej bazie, do innych serwerów może powodować nadmierny ruch sieciowy, co jest sytuacją niepożądaną. Aby zapobiec nadmiernemu i niepotrzebnemu ruchowi w sieci, kiedy inny serwer odnajdzie dany rekord i prześle go do serwera przypisanego do naszego urządzenia, to ten serwer zapisuje go sobie w pamięci podręcznej, tak aby w przyszłości nie musieć już odwoływać się do innego serwera po ten sam adres. Zdecydowanie przyspiesza to potem zamianę nazw, ponieważ nasz serwer DNS nie szuka już rekordu po innych serwerach, tylko od razu zamienia nazwy. Podobnie usługa DNS na komputerze osobistym przechowuje poprzednio przekształcone nazwy. Jeżeli posiadacie system Windows, możecie to sobie sprawdzić, wprowadzając na komputerze polecenie ipconfig/displaydns. Tak jak widzicie to na ekranie. Zobaczycie wówczas, jakie odwzorowania są przepisane w pamięci podręcznej waszego komputera. Na koniec omówmy sobie jeszcze hierarchię serwerów DNS. Hierarchia ta ma postać odwróconego drzewa, gdzie korzeń, czyli serwery DNS głównego poziomu, znajdują się na samej górze. Domeny głównego poziomu przechowują informacje, jak dotrzeć do serwerów najwyższego poziomu, te z kolei przechowują informacje, jak dotrzeć do serwerów drugiego poziomu i tak dalej. Domeny najwyższego poziomu określają kraj lub też typ organizacji, np. PL, DE określające kraj, ORG określające organizację non-profit, COM określające przedsiębiorstwa, czy GOV, które określają instytucje rządowe. No i na deser pozostała nam jeszcze usługa DHCP. Podobnie jak omówiony przed chwilą DNS, również DHCP działa jako usługa, a nie jako program czy aplikacja. Również w pierwszym odcinku pojawił się ten akronim, stąd też wiemy, że DHCP umożliwia podłączonym do sieci komputerom pobieranie adresu IP, maski podsieci, adresu bramy i serwera DNS ze skonfigurowanej wcześniej puli adresów. Serwer DHCP może być skonfigurowany na osobnym komputerze i stanowił będzie wówczas osobne urządzenie w sieci przydzielające komputerom klienckim adresy IP. Może również działać na istniejącym już serwerze jako osobna usługa, osobny proces. Obecnie również routery, zarówno te profesjonalne, jak i te nasze domowe, posiadają możliwość konfiguracji usługi DHCP. Przydzielanie adresów komputerom klienckim czy też innym urządzeniom poprzez tą usługę zwane jest przydzielaniem dynamicznym i jest bardzo wygodnym rozwiązaniem dla administratorów, szczególnie w dużych sieciach, gdzie bardzo często pojawiają się nowe komputery i ich użytkownicy. W sieci, w której pracuje 100, 200 czy 500 komputerów, do tego sporo urządzeń przenośnych, sama konfiguracja adresów IP byłaby zajęciem uciążliwym, a przede wszystkim czasochłonnym. Oczywiście nie wszystkie urządzenia w sieci mogą uzyskiwać adresy w ten sposób, ponieważ niektóre z nich, takie jak serwery aplikacji, baz danych, uwierzytelniania użytkowników, ale również drukarki sieciowe czy routery, powinny, a wręcz muszą posiadać adresy przydzielone statycznie, czyli ręcznie. Dlaczego? Dlatego, że usługa DHCP skonfigurowana na serwerze nie przydziela komputerom danego adresu IP na stałe, na zawsze. Ona tylko oddaje w dzierżawę taki adres na czas ustalony podczas konfiguracji DHCP. Może to być kilka godzin, kilka dni, ale nie na stałe. Choć i od tego są pewne wyjątki, ale o tym opowiemy, kiedy to będziemy konfigurować już konkretny serwer DHCP. Komputer, który zostaje wyłączony, oddaje taki adres, który dzierżawił, i ten adres wraca do puli. Inne urządzenia mogą wówczas taki adres wydzierżawić. Kiedy serwery, routery czy też drukarki sieciowe takie adresy by dzierżawiły, to po jakimś czasie prawdopodobnie musiałyby zwrócić je do puli i nie ma gwarancji, że ponownie uzyskałyby ten sam adres. Komputery klienckie, komunikując się z serwerem czy też innym ważnym urządzeniem działającym w sieci, odwołują się do niego poprzez adres IP. Jeśli ten często by się zmieniał, to pewne usługi dla użytkowników w sieci mogłyby być przez pewien czas niedostępne, co szczególnie w warunkach korporacyjnych jest nie do przyjęcia. No moi drodzy, jeśli wytrwaliście do tego momentu, to gratuluję. Pisząc ten tutorial, co jakiś czas zastanawiam się, ilu z Was jeszcze się koncentruje na tym, co mówię. Dla wszystkich wytrwałych wielki props. Dlaczego w ogóle o tym mówię? Dlatego, że to jeszcze nie koniec. Jeszcze sporo przed nami, ale cały czas idziemy do przodu. A właściwie powinienem powiedzieć w dół, no bo poruszamy się w dół stosu protokołów. Mam dla Was jednak dobrą wiadomość. Na omówieniu tych 6 usług, 6 protokołów warstwy aplikacji zakończymy dzisiejszy odcinek. Oczywiście to nie koniec przygody z modelami i protokołami, to dopiero jakieś 30%, ale resztę pozostawimy sobie na kolejne odcinki. Zanim jednak wyłączycie przeglądarki i pójdziecie na piwo, przeanalizujcie jeszcze raz temat, oglądając slajdy podsumowujące. Oczywiście zapraszam do oglądania kolejnych produkcji na kanale, do analizy materiałów uzupełniających do odcinka oraz testów na stronie pasjainformatyki.pl, które dla Was przygotowałem. Każdego, kto chciałby wesprzeć naszą twórczość, zapraszam do odwiedzenia naszego profilu na stronie patronite.pl. Link znajdziecie w opisie filmu. Tymczasem pożegnam się z Wami, dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie. Damian Stelmach.